Podcast Wielkie Spotkania zaprasza wydawnictwo Wielka Litera.
Z Manuelą Gratkowską mogłabym pojechać na koniec świata. Tym razem zabiera mnie i Państwa do Wenecji. Gościem Wielkiego Spotkania jest Manuela Gratkowska, pisarka, autorka bardzo wielu książek, ale autorka takiej książki, która mnie bardzo zaskoczyła. Książka o Wenecji. To jest twoje ukochane miasto?
Trudno powiedzieć miasto, miejsce, bo miasto to jednak w pewnym miejscu jest, a Wenecja jest wszędzie. Gdziekolwiek się kopie w kulturze europejskiej, w przeszłości i teraźniejszości, wyłazi Wenecja. W ogóle mógłby być kierunek studiów, co najmniej roczny, i by się bardzo dużo można nauczyć z samego kierunku Wenecja.
A ile ty studiowałaś tę Wenecję?
Wow, 30 lat. Biernie i czynnie, a nawet w pław ostatnio.
Ale zanim za pierwszym razem pojechałaś tam, wspominasz z mężem swoją pierwszą podróż, to przygotowywałaś się do tego, tak jak każdy zwykły człowiek w PRL-u marzył o jakichś miejscach, gdzie na pewno pojedzie, jedni do Nowego Jorku, inni właśnie tak jak ty do Wenecji, to robiłaś sobie jakieś archiwum, wiedziałaś już wszystko na ten temat?
W komunie nie było książek, to raz. Ale dwa, ja uciekałam na azyl polityczny. Nie wiedziałam, gdzie wyląduję. Absolutnie. To był przypadek, że dostałam taką wizę, a nie inną. Jedyne, co zrobiłam, co mogłam zrobić wtedy, że nie było internetu i tak dalej, to uczyłam się włoskiego. A że uczyłam się tego włoskiego dzieciństwa, bo chodziłam z babcią do kościoła i po łacinie część pamiętałam i modlitwy. Więc ten włoski przyszedł łatwo. Efekt był tak, byłam bardzo dumna, że w ogóle coś rozumiem za granicą, w obcym języku. Pojechaliśmy już do Wenecji na placu Świętego Marka, bo to było centrum. Szukaliśmy noclegu. No przecież byliśmy biedacy kompletnie z komuny, uciekinierzy. I trafiliśmy do hostelu. Nie wiedzieliśmy, że to hostel, że coś takiego istnieje. Bardzo miły Wenecjanin zapytał nas, mają genialny zmysł i poczucie humoru, czy lubimy ludzi. Myślałam, że to jest pytanie filozoficzne. Ja właśnie skończyłam filozofię i kiedy brałam ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego, pani spisywała zawód, filozof. No ale pani pracuje? No jeszcze nie. Okej, filozof na utrzymaniu ojca. Więc mniej więcej takie miałam nastawienie do świata. Powiedzieliśmy, no tak, lubimy ludzi. No i wtedy otworzył nam salę, panie osobno, studentki, studenci osobno, wielka taka komnata wenecka, faceci razem. To była nasza prawie noc poślubna, bo uciekliśmy po ślubie. Spędziliśmy właśnie na placu Świętego Marka, ale nie tak jak zakochani ze sobą w łożu pod baldachimem, tylko z ludźmi.
I co, trafiłaś tak, jak mówisz, przez przypadek do tej Wenecji?
Tak, kompletny, bo pociąg do Nicei jechał przez Wenecję z Wiednia.
I urzekła cię, czy zniechęciła?
Myślę, że kiedy będą wycieczki, może nie na Marsa, bo tam wiele to nie ma, ale w jakiś... Ja myślę, że tak jak się bierze LSD albo ayahuasca, ale bardziej LSD, ale to mniej więcej jest coś takiego. Albo jak się nurkuje. O, pierwszy raz się nurkuje, a nawet z tą tylko maską i z rurą, nie trzeba głęboko, to jest jakbyś włożyła w telewizor. Inny świat. I to była pierwsza ucieczka z komuny, szarej jesień, brzydkiej, smutnej. Nie dość, że Zachód to jeszcze takie bogactwo, którego nigdzie na świecie nie ma na centymetr kwadratowy. Więc jest syndrom wenecki, tak jak jest florencki. Można oszaleć. Nie myślałam, że kiedykolwiek wrócę i będę mogła mieszkać nie z ludźmi, tylko sama. I do głowy mi nie przyszło, że przeżyję takie przygody, że będę miała w ogóle dziecko i będziemy pływały po tych kanałach nie gondolami, tylko własnym ciałem, nawigując, bo będzie powódź.
Wspominasz właśnie o tej przygodzie, kiedy chciałaś pokazać córce, jak wygląda wysoka woda w Wenecji, tylko że się trochę przeliczyłaś i to była bardzo wysoka woda.
No, najwyższa w tym stuleciu. I teraz, kiedy wspominamy, nie żałujemy, ale to są takie przeżycia... że to nie jest, przyzwyczajeni jesteśmy jednak do ekranu, a tu człowiek nie dość, że jest zanurzony w lodowatej wodzie, chyba 6 stopni, słonej na szczęście, więc
nie ma. We własnym pokoju.
We własnym pokoju, to jeszcze zapach laguny w powódź jest bardzo specyficzny. Dopiero jak zaraza był COVID, to wszystko było piękne, czyste i delfiny przypłynęły. Wtedy niekoniecznie, więc zapach, bo Wenecja ma nadal tu i ówdzie kanalizację do kanałów. Ale to jest inny zapach, bardzo specyficzny. Piękny, dla mnie piękny. Ja się wychowałam nad rynsztokami w Łodzi, na Bałtach, więc Wenecja to jest... Tam mówiłam zawsze, że Łódź to jest Wenecja nad rynsztokami. Więc miałam za swoje zapach, inne kolory, bo niebo się zbliżyło do wody, bo bolało. Jeszcze na dodatek wszystkiego. Woda z góry, woda z dołu. Poczucie wilgotności i zagrożenia, bo jednak no, nic nie działało. Pociągi nie działały, samoloty nie były. Helikoptery nad miastem nie zrzucały paczek, ale to taka przygoda całościowa. All inclusive po prostu Wenecja zafundowała.
Ale ty piszesz właśnie o samych Wenecjanach, że oni jakby są z tym pogodzeni, że oni starają się spokojnie reagować i...
No akurat tak najbardziej. Ta histeria, że Wenecja tonie, Wenecja umiera, to ja przepraszam, to jest bardzo zmysłowe i mają zmysł do handlu. Z tego się czerpie korzyści, nie ma żadnego problemu. Tak jak napisałam, Wenecja bez wody to jest śmierć Wenecji. Kiedy to by wyschło, odsłaniają się te pale, budowle, które są zanurzone w solance. Natomiast Wenecja przemyta wodą, to jest jak syrena. Syrena na brzegu zdycha, natomiast w wodzie, no zachłyśnie się, no bywa, ale to nic więcej. Co prawda trochę tam uszkodziło w Bazylice Świętego Marka, to nie można powiedzieć, że było bez szkód, ale to bez przesady. Zresztą podłoga w Bazylice Świętego Marka, jeśli ktoś lubi oglądać podłogę, a nie tylko złocenia, to warto to zobaczyć, bo ona się ułożyła, bo to z małych mozaik, jest ułożona przez wieki, tak jak idą cieki wodne pod posadzką, bo tam jest woda, więc to nie dość, że to błyszczy jak woda te kafelki i kamienie rzeczne, bo tam też są kawałki marmurów, to jeszcze faluje optycznie, a pod spodem jeszcze to się układa jak woda. Ja mogłabym bez końca pytać.
No, staram się tak trochę rozmawiać z tobą o tym, czego nie ma w książce, chociaż trudno omijać.
Mnóstwo rzeczy nie ma. Mnóstwo rzeczy nie ma w książce, bo jest skończona. Wenecja jest nieskończona, bo ona jest w różnych wymiarach. To nie jest tylko miasto otoczone jak wyspa, ale idzie w przeszłość. Ma swój wymiar duchowy. Nie tylko duchy, które opisuje. I z tym mam problem, powiem szczerze. Bo kiedy to jak gdyby się wylało nagle, ta strona duchowa, o której wiedziałam, ale lekceważyłam, no bo to atrakcja turystyczna, wszędzie są nawiedzone domy, a poza tym wiem, że tam powstał tarot i tyle umysłów na tak małej przestrzeni, ezoterycznych, nawiedzonych, że tam byli niesamowici mistycy mieszkali. I to się wszystko tam, to nie znika, to jest, rabini, to miasteczko... Żydowska dzielnica mogłaby być sama jako osobna wyspa dziwności i natchnienia. To, że ten rabin, o którym mówię i napisałam, no już w biały dzień się niemal pokazuje wycieczkom, to tylko świadczy o intensywności życia duchowego w Wenecji, na które XXI wiek nic nie poradzi racjonalizm. To wyłazi, tak jak ta aqua alta, bo to nie idzie falą, to idzie spod ziemi, spod nóg. Ale tak samo te duchy, te idee wyłażą z każdego miejsca.
To niesamowite jest takie twoje porównanie też w książce trochę do teatru, że Wenecja to jest teatr. Kiedy piszesz o tych Wenecjanach, którzy tam żyją od dawna i oni wieczorami wychodzą już jak wszyscy barbarzyńcy się położą spać i nakrzyczą się na ich uliczkach i na śmiecą, to wtedy wychodzą ci Wenecjanie napić się tej kawy i posiedzieć i pokontemplować. Może stąd się bierze ta wyjątkowość tego miejsca, tego, że mówi, że oni są tak uduchowieni.
Czy nie wiesz, że mieszkańcy są uduchowieni, mówię o tych ideach. Ale to, co mówisz, to nie jest aktorstwo, to są statyści zza kulis, ci mieszkańcy już. Mam wrażenie, że wyprowadzą się powoli wszyscy. Zostanie, jest uniwersytet bardzo fajny, są szkoły, jest normalne życie, ale to miasto stało się galerią. Trudno mieszkać w galerii. Tym bardziej, że i ceny rosną, a warto sprzedać na hotel. Także to bardzo lubię starszych ludzi w Wenecji, bo oni nie ganią za biznesem, tylko po prostu przeżywają to miasto tak jak swoje życie. I oni, którzy są, widzą turystów oczywiście, obsługiwani są przez obcokrajowców, sami się czują cudzoziemcami w Wenecji. Oni mają specyficzną gwarę, to nie jest włoski, to jest taki bardziej sepleniący, jak w Barcelonie mniej więcej. Zdjęcie signora Umberto, które zamieściłam za jego zgodą, to nie napisałam tego w przewodniku, ale on bardzo długo obserwował mnie. Bo w tej samej knajpie, kiedy bym nie przyjechała, senior Umberto, bo jest samotny, przychodzi na obiad, zasiada, wino i są turyści, bo to jest San Paolo, tej dzielnicy weneckiej. Napisałam adres tej restauracyjki domowej, bardzo dobrej. I on bardzo długo mnie obserwował, zanim się odezwał. Powiedział mi dlaczego. Nie dość, że po włosku trochę umiałam, on mnie weneckiego uczył, co dla niego na pewno było ułatwieniem, to no, starszy człowiek ma oko do ludzi i mówi: zobaczyłem, że nie jesteś głupia. Także mogła traktować to jako komplement. To znaczy, że nie będę pytała, jak dojść, jakieś tam bene, tylko że możemy spokojnie porozmawiać. Więc to jest ta druga strona odchodzącej Wenecji, ale może tak musi być. Też nie robiłabym z tego tragedii, bo nie da się żyć na wystawie. To jest wystawa. Wystawa biznesu, wystawa sztuki, która się stała handlem, zwłaszcza w Wenecji. Jeszcze galerie kupione przez miliarderów. Galeria Guggenheim to jakiś romantyzm po prostu. Teraz to jest nie show biznes, ale przemysł artystyczny. Niemal.
Odbywa się tam Biennale, tak. Więc, ale nie masz takiego wrażenia, że w czasie Biennale to miasto jednak nabiera innego charakteru, że jakby nie ma tych tłumów.
Tłumy są zawsze. No tylko może w tamtą stronę.
W tamtą stronę. Arsenału i reszty, ale jakieś miałam takie wrażenie, że w czasie Biennale jednak
kulturalnie
widziałam
jest
mniej tych turystów, których ty opisujesz, którzy przypływają wielkimi statkami na jeden dzień i się wylewają do tego miasta.
To na pewno, bo zmienia się struktura turyzmu, tak powiem. Natomiast to, co zalewa Wenecję, no to są ci turyści, którzy ją zadeptują, a nie zwiedzają. Przyjeżdżają na jeden dzień, nic nie da zobaczyć w jeden dzień, zrobić sobie zdjęcie w klapkach i z butelką wody. Ja myślę, że żeby zwiedzić Wenecję, gdybym była przewodnikiem Wenecji i chciała komuś pokazać, to minimum tydzień. I to co od rana do nocy. I to nie byłoby jeszcze dość. Także tak jak jest festiwal, Lido jest bardzo fajny latem. Bardzo dziwne, jak ktoś lubi włoskie plaże takie uregulowane i kolor piasku. Także to ma mnóstwo stron to miasto.
A jak ty odnajdujesz tam swoje szlaki? Jakie sobie wyznaczasz? Ty powiedziałaś przewodnik, ale ta książka nie jest przewodnikiem tak do końca.
Bo się nie da tak, chyba się przebiegnie sprintem z jednego końca wyspy na drugą. Bo to jest taka powieść polska, też nie polska, bo nie pisana po polsku. Pamiętnik znaleziony w Saragosie, szkatułkowa z XVIII wieku, a Wenecja to jest jednak najbardziej XVIII wiek, ci awanturnicy niesamowici, Casanova i tak dalej. To jest szkatułkowa budowa i nie da się w Wenecji przebiec tak po takich liniach w te i we w te, bo człowiek utyka. Jest w tym kościele, jest przepiękny kościół, który dopiero w ostatni dzień tylu letnich pobytów zobaczyłam, a jest niedaleko Akademii, czyli Galerii Świętego Mikołaja. I to jest jedyna rzeźba Świętego Mikołaja, jaką widziałam na świecie, na ołtarzu. I ma trzy kule, bo miał takie złote kule i dał je w prezencie ubogim dziewczynom, żeby miały posag, a nie stały się prostytutkami. I to są takie smaczki, przechodziłam gdzieś obok, ale nie dotarłam do tego. Można pod różnym kątem zwiedzać Wenecję, na przykład ogrody weneckie. W ogóle człowiek się nie spodziewa, że tam są ogrody, nie ma miejsca na to. Albo restauracje, albo ezoteryka, albo dziwacz, albo miejsca nawiedzone. Chętnie bym zrobiła taki przewodnik po miejscach nawiedzonych. Jeżeli ktoś to lubi, Bo ja nie. Ale nie. Uważam, że to przeżycie jednorazowe, które miało potem konsekwencje. Nic się nie pojawia przypadkowo. Uważam, że świat jest psychiczny i jeśli ktoś spotyka ducha, czy on wychodzi na jego spotkanie, to jest to po coś. Więc myślę, że taki przewodnik po miejscach nawiedzonych to byłby przewodnik po psychice ludzkiej. Czego nie wiesz, czego potrzebujesz, czego możesz się dowiedzieć o sobie, bo nie wierzę. Znaczy, istnieją, myślę o Wenecji, jasne. Jeżeli bierzemy przyrodę nieożywioną, to mamy od minerałów po, powiedzmy, mózg ludzki. Nie ma przerwy w tej stopniowalności komplikacji. Myślę tak samo w świadomości. To nie jest tak, że my mamy świadomość, a wszystko inne to jest, bo tak zakodowało nam chrześcijaństwo, że my mówimy, papuga względnie, to mamy świadomość, a resztę mamy sobie podporządkować. Nie. Ta stopniowalność, jak ktoś ma zwierzęta, to widzi stopniowalność świadomości, bardziej albo mniej. Tak samo myślę, że ta nasza energia też nie ginie, tylko jest piękna książka Dicka. Ach, zapomniałam tytułu. Który to jest książka? O tym, jak ludzie w niedalekiej przyszłości są nie tyle chowani do grobów, ile w takie przechowalnie, gdzie jeszcze podtrzymują ich mózg. Ten mózg powoli odchodzi, jak w tybetańskiej księdze śmierci, na drugą stronę, ale jeszcze trochę pomaga, jasno widzi, interesuje się tym światem. Myślę, że Dick jest genialnym, po prostu jasnowidzem, według mnie jednym z najlepszych pisarzy. Jego łowca androidów, no przecież to świat współczesny, mimo że pisał tak dawno. I mówię o tej, wracam od Dicka, stopniowalności świadomości. Dlatego nie widzę tych duchów jako zjawy, takie w prześcieradle na Halloween, tylko takie jak Wenecja jest lustrem, przez to, że lustra tam wynaleziono i produkowano i stamtąd Wersal dostał lustra i cała Europa te piękne i odbija się cała w lustrze wody, powtarza. Tak samo ta nasza świadomość poprzez spotkanie z tymi, powiedzmy, duchami najprościej, odbiciem świadomości też odbija samą siebie. To jest jeszcze jedna warstwa. Nawet jak śmierdzi laguną.
Czyli ty tam bardziej zaglądasz do siebie, do wnętrza.
Jak łatwiej uciekam ci? Przez plac Świętego Marka o 12 w nocy ze strachu? Nie, wtedy nie. Wtedy nie. Myślę, że zostałyśmy z Polą w annałach tego hotelu, no bo rzadko kto opłaca pokój na kilka dni, bezwrotna, a ucieka o 12 w nocy i nie chce już z nikim rozmawiać, ma dość, do widzenia. Także, no ale to coś, czegoś nas nauczyło. Wenecja taka jest, to nie jest starość, to nie jest muzeum w kapciach. Byłam dwa dni temu przed zamknięciem w Zamku Królewskim na wodzie. Zamek na wodzie, tak, Poniatowskiego. Wpuścili mnie, bo mam szlaban na zamek, na łazienki. A to zamek, łazienki się nazywa. Mam szlaban, ale w maseczce może mnie nie poznano. Mam szlaban po faworytach, bo spotwarzyłam króla. A mamy czasy, kiedy rządzi wódz i król, no więc nie demokrację, więc można zrobić szlaban. Więc wlazłam do tych łazienek w masce. Nie spodziewałam się, pisząc faworyty, że będę miała maskę na twarzy, będę mogła przejść. I tam są takie fajne, jednorazowe, ale jednak te kapcie. A Wenecja jest takim muzeum, to nie jest muzeum właśnie bez kapci, bo mimo tego, że nie ma mieszkańców, są ci dawni, bo nie chcą pójść do nieba, tylko chcą wrócić. To świadczy o jakości miasta. To nie jest to muzeum. Przez smaki, znakomita kuchnia wenecka i tradycyjna, i tak jak próbują ją sobie unowocześnić. Można spędzić tydzień łażąc po cukierniach, tak się nazywa cukiernie powiedzmy, po cukierniach, po restauracjach, spotykać kuchnie, które próbują odtworzyć XV-wieczne smaki. I tu się człowiek rozczaruje, bo zawsze nas uczono, że w renesansie to dawali mnóstwo przypraw. Nie, ta kuchnia renesansowa w Wenecji jest dosyć mdła. Gdyby nie śmierdzące ryby, bo to jest dobre. Można wcinać te fantastyczne kraby, które żywią się szambem właściwie weneckim i przez to mają niesamowity smak mięsa. Ale dobre sery też zalatują rozkładem, bo jemy taki zapach trupi. To jest właśnie to wyrafinowanie. Można pójść szlakiem Kasanowy. To myślę, że idziemy szlakiem samego siebie i to jest fajne Wenecji, że co roku człowiek się nie nudzi.
Kiedy planujesz tam następną podróż?
Myślałam, że wtedy, kiedy jest pusto, żeby pojechać. Poczekam i jeśli nie będzie takich we Włoszech jakichś problemów, to wtedy, kiedy nikogo nie ma, bo to tak jakby rodzice wyszli z domu, zgasili światło i kazali ci spać, a ty buszujesz po szafach. Wtedy jest najfajniej.
A zdradzisz, kiedy to jest? To jest ten październik?
Nie, mówię o lockdownie.
A.
O lockdownie, nie,
czyli
nie ma tak.
Po prostu
tak...
skorzystasz na
tak,
tym.
Tak. Jedyna korzyść zarazy. Zresztą Wenecja, nie to, że jest ufundowana na zarazie, ale dopiero teraz, jak mamy zarazy, można sobie zdać sprawę, jak to miasto żyło. Bo przecież 2/3 mieszkańców umierało. I lazaret od świętego Łazarza, kwarantanna od kwarantę 40, to jest wynalazek wenecki. Wenecja wynalazła nowoczesność, wynalazła modę, to co opisuje, bo moda to jest luksus, a bogactwo i umiłowanie piękna. Dawniej zamiast wycieczek były targi i Wenecja zawsze miała tłumy i ludzi, którzy przyjeżdżali na targi z całej Europy, było więcej niż mieszkańców. To nie jest nic nowego.
Napisałaś przepiękną dedykację, że to jest przewodnik po najpiękniejszym mieście, mojemu mężowi, przewodnikowi po najpiękniejszym życiu.
Tak, bo jak to powiedzieć, nie tylko dlatego, że Piotr jest psychoterapeutą, ale jak jest się razem ileś lat, to się te warstwy siebie, na dobre i na złe, bo nie zawsze jest sielankową, a też mieliśmy kryzys, kiedy nie do Wenecji wyjechałam, tylko do Stanów, żeby się otrzepać z pewnych kurzy. Jeśli miałabym porównać dwie takie najpiękniejsze zdarzenia, nie mówię też osoby, no bo wiadomo, że i rodzice, i dzieci, i tak dalej, to poznawanie Wenecji jest jak poznawanie siebie, a mam do tego partnera Piotra i chciałam mu dać coś takiego najpiękniejszego w prezencie. Zawsze jest czytelnikiem moich książek. Mam wrażenie, on jest świętym Piotrem nieraz w stosunku do mnie, że po tym życiu nawigujemy razem. Tak jak Wenecja też jest miastem na wodzie i chodząc po niej ma się wrażenie, trzeba uważać, żeby nocą nie wpaść do kanału, bo ulice nieraz kończą się gwałtownie, że człowiek nawiguje w ciemnościach po innym świecie, po przeszłości, przyszłości. To są takie najpiękniejsze rzeczy, zdarzenia, postaci w życiu, które mnie spotkały i chciałam połączyć w jedno.
I bardzo za to dziękuję, bo ta książka jest bardzo erudycyjna i jest zupełnie czymś innym niż przewodnik, chociaż trochę przewrotnie używasz tego określenia, ale mapy tam żadne ja nie znalazłam przynajmniej.
O, jest to przewodnik, Katarzyna, jest, bo są najważniejsze wszystkie miejsca. Tylko nie chciałam nudzić, chciałam, żeby to było jak... Bo wiem, że ludzie są jak dzieci i lubią bajki. Ja nie chcę fikcji pisać o Wenecji, tylko prawdę, najprawdziwszą, jak gombrowiczowsko najczystszą. I nie chciałam nudzić, ale to ma ciąg swój, to można z tym zwiedzać miasto. To jest przewodnik. Takiej, że się... Wiele osób, widziałam recenzje, że nie na kolanach, że to nie będzie czytał, bo to nie niepochwalne o mieście. Porównuję to do Piotra, do związku. Jak człowiek kogoś kocha, to go dobrze zna i zna dobre i złe strony. Ja nie wierzę w takie przewodniki i małżeństwa, gdzie jest tylko dobrze. W związku z czym... Tak kochając to miasto czy swojego mężczyznę, mogę też powiedzieć czasem coś szyderczego, tym bardziej, bo szyderstwo jest drugą stroną uwielbienia. Przez kontrast, no jakbyśmy w sobie odkryli różne rzeczy do zbadania, gdyby nie było płynu kontrastowego. Więc dla mnie prawdziwość to nie jest laurka i na kolanach, tylko właśnie prawda, na dobre i na złe. Stąd ktoś może być zdziwiony, że jak to przewodnik, który nie jest na kolanach, kurna, to nie jest pielgrzymka do Ziemi Świętej, tylko do prawdy o sobie i o tym mieście. Więc tak to wygląda. A drugie, czytałam też taką recenzję, że trzeba to wyrzucić i kupić porządny przewodnik. No tak, każdy czyta taką książkę, na jaką zasłużył po prostu. I albo możemy w internecie znaleźć odtąd dotąd prostokącik, kwadracik, albo pozwolić się uwodzić Wenecji, bo Wenecja jest z Wenus, to słowo jest od Wenus i to miasto uwodzi, a uwodzenie to nie jest młotek, gwóźdź, wbijemy i następny. To jest flirt, to są powroty, odejścia, zaskoczenia, rozczarowania, oczekiwania i taka miała być ta książka.
I taka jest. I jest też bardzo poznawcza, przyznaję. Dużo się z niej dowiedziałam.
Ale o sobie nie.
O sobie jeszcze nie.
Nie. O Wenecji, bo to jest, myślę, że no nie ma drugiego takiego miejsca. Paryż jest fajny, jasne. Rzym jest niesamowity, ale są to takie miasta zakleszczone na lądzie. A to miasto nie ma na świecie takiego drugiego. Po prostu nie ma i nie będzie.
A to już na koniec. A chciałabyś tam mieszkać?
Tak. Tak, mogłabym tam mieszkać, ale to nie znaczy, że trzeba ciągle chodzić w tłumie. Cóż tłum, no, ludzie są ludźmi. Czy lubicie ludzi, jak zapytał. Mam nadzieję, że kiedyś sobie sama to powiem, kiedy zamieszkam w Wenecji. Jak najbardziej, bo każda pora roku jest tam fajna, wbrew pozorom, bo jest morze, jest laguna, jest Lido, można się kąpać. Zimy są urokliwe. Tak jak Brodski, uważam, że to jest niedościgły opis, kiedy on opisuje tą mgłę i kiedy dzwony się otwiera okno, to jakby na tacy filiżanka drżała te dźwięki. I wszystkich świętych jest niesamowite, bo te mosty, które są rozkładane, żeby dojść na cmentarze ponad wodą, to trochę tak jak w mitologii do Hadesu, czy w Zaświaty, kiedy też chyba w Biblii jest napisane, że bo już mylę mitologię, mogę mylić z egipską, że się idzie jak po ostrzu miecza na drugą stronę. Wiosna, kiedy kwitną drzewa i inny zapach jest laguny, zresztą zmienia się sposób jedzenia w Wenecji też, bo są nowe potrawy sezonowe. Każda pora roku tam jest piękna i są miejsca zaciszne, tak jak opisałam wyspy wokół. Można, kiedy ma się dość tłumu, gwaru, miasta, tego rozpasania, można popłynąć bardzo krótko, 10 minut, 15 na Torcello. I to jest archeologia, bo to jest, tak jak patrzymy przez teleskop Hubble'a i widzimy początki, prawie początki wszechświata, jak to wyglądało, to płynąc na Torcello z centrum Wenecji, widzi się początek Wenecji, jak to wyglądało ponad 1000 lat temu. Jak te mostki budowano, jak budowano pierwsze katedry, że dzielnice Wenecji to były wyspy. A potem zasypywano to, te kanały, nie wszystkie, że można żeglować. Więc nie wiem, na jakie pytanie odpowiadałam.
Czy chciałabyś tam zamieszkać i z tego, co mówisz cały czas. Na pewno a na pewno też choćby w czasach lockdownu myślę sobie, że taka książka jest też idealnym takim zamiennikiem, nie chcę powiedzieć, zamiennikiem tego wyjazdu.
Bo nie możemy, nie możemy, z różnych powodów nie boimy się, nie chcemy, to wiedząc o tym łatwiej czytać takie przewodniki, bo człowiekowi nie żal. No czytam, bo nie mogę, ale czytam do końca, wysysam ten szpik. Chciałam wysysać z Wenecji, nie da się tej laguny słonej, ale taki szpik, nie jak z martwego zwierzęcia, bo to nie o to chodzi, ale taki szpik dobrze przygotowany do jedzenia. Jestem wegetarianką, ale kiedyś jadłam szpik, wysysałam, więc wiem, jak to jest odżywcze i dobre.
Dziękuję bardzo i polecam Wenecję.
Ja dziękuję Katarzyno i dziękuję światu, że stworzył Wenecję i ją podtapia, przemywając, jak żeby była jak kamień morski, czystsza, grzeczna.
Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.